i ja i tak samo. A skoro, no właśnie, niedzielne popołudnie, my już wcześniej chwilę, ale Wojciech Cejrowski, komik, przedsiębiorca zamieszkały w Arizonie. Witam pana bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, a u mnie jeszcze sobota, proszę pana.
No proszę bardzo, szczęść Boże, daj Boże. Czy my mamy jasność tak w tych... A może zanim przejdziemy do tych wszystkich tam cieśni Ormus, tych wszystkich, to w niedzielę w Warszawie co jakiś czas w różnych ważnych miejscach na świecie odbywają się marsze życia. Piękne, wspaniałe, wielkie spotkania ludzi, którzy manifestują. I tak się zastanawiam, o właśnie, a ja mam tutaj, na, tak, w takiej mam wersji, takiej mniejszej tutaj, obok obrączki. Jak to jest? Dlaczego w czasach, w których żyjemy, manifestacje za życiem w ogóle są potrzebne?
A no proszę pana, bo jest też kult śmierci obok i on narasta, w związku z tym potrzebne były marsze broniące życia. Ale to w naszych czasach to nie jest jakiś wyjątek, bo życie było prześladowane w przeszłości. Jak daleko wstecz pan sięgnie w historii? Na różnych poziomach. No przyjeżdżał Dżingis Khan i chciał wszystkich wymordować. Przeróżne były kulty śmierci po drodze, więc to nie jest nic dziwnego i to jest moim zdaniem ten sam kult. Który w Starym Testamencie jest opisany. Tam też noworodki składano Baalowi jakiemuś w ofierze, rozpalając, to był taki metalowy posąg, rozpalano tam ognisko, żeby się rozgrzał do czerwoności i łapy miał rozgrzane i na to rzucali noworodki. Obrzydliwy kult, dlatego Pan Bóg im kazał wyrżnąć cały ten kult, kiedy Izraelici wchodzili do ziemi obiecanej. Więc to nie jest jakieś szczególnie nowe zjawisko, tylko narzędzia. Oprzyrządowanie się zmieniło. Jest jakaś pani w Polsce, która morduje dzieci. Ona ma plakietkę, że jest lekarzem. Ta Gazeta Wyborcza celebruje ten kult śmierci. No to ludzie czystych serc wychodzą na ulicę i bronią życia. Normalne, że bronią życia. No.
Tak się właśnie wydaje, że to jest coś, co byłoby normalne i co jest normalne, ale mamy rzeczywistość, w której słyszymy, że aborcja, czyli zabijanie bezbronnych dzieci, ma być rzekomo prawem człowieka. Ta sama Gazeta Wyborcza, o której pan powiedział, i wszystkie jej mutacje na świecie, tam niektóre z czerwonymi szmatami, inne nie, to samo opowiadają, te same brednie, te same głupoty o tym, że to rzekomo zabijanie bezbronnych jest prawem do życia. No i to jest szokujące, że to ciągle tak jest i że ciągle są masy ludzi, którzy w tę cywilizację śmierci wierzą, traktują ją jak własną.
Nie wiem, czy wierzą do końca. A propos czerwonej szmaty, to Gazeta Wyborcza w swoim logotypie ma czerwoną szmatę. Pamiętam, że tam jest taki
klocek. Dlatego powiedziałem.
Aha, bo myślałem, że pan mówi, że i inne gazety, które czasami mają czerwoną szmatę, więc Wyborcza ma czerwoną szmatę,
tak.
Czyli flagę Che Guevary, czy tylko, no nie wiem, co tam za zamysł za tym był, ale kolor się zgadza, ten sam krwisty kolor wypływający z podrżniętych gardeł. Bo przypomnę wszystkim państwu, a kto do szkoły nie chodził 100 lat temu, to nie wie, bo już w obecnej szkole się nie uczy, w Unii Europejskiej panuje marksizm. Donald Tusk i ta jego partia i von der Leyen to są partie wszystko ufundowane na marksizmach w różnych odmianach. No i flaga komunistyczna, jak się cofniemy do manifestu komunistycznego, to chodziło o krew. Chodziło o krew z podrżniętych gardeł. Ten kolor się nie wziął kompletnie z niej.
Nie, oni to by powiedzieli, że nie. Socjaliści to by powiedzieli, że nie, że oni to dlatego, że to była krew, ta, że nie krew, że w ogóle kolor czerwony
no, ale krew.
Symbolem właśnie, tak, robotniczym.
No, że, robotników i, że krew. On, tak, ale krew, więc mają krew na sztandarach. To ja bym sobie nie wziął krwi na sztandary. No i teraz wracając, kult śmierci. Mówią o prawach człowieka, tylko zapominają o tym człowieku, którego chcą w ramach praw człowieka zamordować. Bo tam jest żyjące dziecko w łonie matki i oni opadają, że to jest stara opowieść. A, że to tam, to jeszcze to jest embrion. A bo to jeszcze nie wiemy, czy to w ogóle człowiek, czy nie człowiek, tylko ten taki kloster komórek pozlepianych. No dobra, ale jednocześnie dają nagrodę tej pani, która mówi, że jest lekarzem, i ona przesuwa granicę w taką stronę, że już dałoby się to konkretne dziecko nazwać dzieckiem i włożyć do inkubatora, gdyby zostało urodzone za wcześnie. Więc gdy się je wyjmie przemocą z brzucha matki, cesarskie cięcie, żeby uratować dziecko wcześniaka i włoży do inkubatora, to przeżyje i w całym tym procesie nazywamy to dzieckiem. Natomiast jak ta pani ze szczypcami podchodzi do kobiety i chce zamordować dziecko, to już wtedy nie nazywamy tego dzieckiem, tylko po pierwsze prawo człowieka do aborcji, a po drugie to nie jest dziecko, tylko to jest coś, jakiś taki byt pośredni między dzieckiem a nie dzieckiem. No to nie jest spójne, proszę pana, i jest to kult śmierci, nie ma co się zabawiać w omijanie tego jakimiś innymi słówkami. To oni tak się zabawiają. Natomiast nasza mowa ma być prosta. Tak, tak, nie,
tak,
nie.
Tak, tak, nie, nie.
Dzień dobry.
Kalisz. Ogłaszam Kaliszowi. 11 maja mam występ w Kaliszu. Występ komediowy, trudne dzieciństwo. Uwaga! Pierwszy występ się sprzedał. Dokładamy dodatkowy o 20:30.
Można zabrać dzieci, można zabrać staruszków, a bilety na kupbilecik.pl i bilety na PL.
No właśnie, skoro nasza mowa ma być prosta, tak, tak, nie, nie, to ja zastanawiam się, przyglądając się tym wszystkim historiom, które i ze świata, i czasem u nas tutaj z Polski w sposób zupełnie niebywały, szokujący i zbrodniczy docierają, to skąd się bierze, bo to jakoś tak jest, że kwestionowanie tych wszystkich fundamentalnych, podstawowych praw przez te środowiska bolszewickie, komunistyczne, różnie je tam można nazywać, przesuwają granice w dziedzinach, w których wydawałoby się, że granice nie powinny być przesuwane. No, mówiliśmy przed chwilą o śmierci, o zabijaniu ludzi, czasem ludzi bezbronnych, bo są jeszcze zbyt mali, żeby się mogli sami obronić, jak dzieci, albo zbyt starych, żeby mogli sami się przeciwstawić, jak w wypadku eutanazji, ale te same środowiska przesuwają granice we wszystkich kwestiach, w tym kwestiach dotyczących seksualności. I znowu moglibyśmy się do Biblii odwołać, do Sodomy, Gomory, ale no możemy też spojrzeć na wszystkie pedofilskie zbrodnie, z którymi mamy do czynienia w wielu różnych miejscach świata. W latach 90. Sprawa Marka Dutroux, która w ogóle zszokowała świat, w Stanach sprawa Epsteina, no w Polsce mamy tą szokującą sprawę w Kłodzku, ale jak się im wszystkim przyjrzeć, no to mamy przecież środowiska na świecie, które mówią w ogóle o legalizacji albo depenalizacji pedofilii, o przeniesieniu jej granicy. Pytam o to dlatego, że to trochę wygląda jak na... I to są dokładnie te same środowiska, które na przykład w kwestii aborcji stawiają sprawę jako rzekome prawo człowieka albo eutanazji. To są wszystko rzeczy, które po prostu na odległość cuchną siarką i cuchną jakimś po prostu satanistycznym lotem. I jaki jest z tym wszystkim związek? Bo taka uśmiechnięta rzeczywistość, liberalno jakaś tam, a z drugiej strony no, zapach siarki dla każdego, kto chociaż trochę tego powącha.
No nie zapach siarki, co tu dużo dyskusję prowadzić w tę stronę. Wali siarą od tych wszystkich rzeczy. Człowiek tak przeciętny człowiek, który nawet niekoniecznie musi regularnie do kościoła chodzić, tylko przeciętnie uformowany w tej moralności, która z grubsza obowiązuje w świecie zachodu. Ma obrzydzenie do tych spraw, ściąga brwi i go to szokuje. No, oni cały czas walą w tego człowieka, żeby się przesuwał coraz dalej, żeby go przestało szokować. Czyli pokazują na przykład w szkole różne warianty małym dzieciom i Nowacka teraz do szkoły wprowadza kolejny etap deprawacji nieletnich. Pokazuje się po to, żeby potem nie szokowało, kiedy zobaczy się coś gorszego. No, jak ktoś pracuje w rzeźni, to śliska od krwi podłoga go nie szokuje, bo to jest jego praca. Natomiast jakby pan poszedł do rzeźni, tam gdzie normalne kiełbasy ostatecznie mają wyjść po drugiej stronie zakładu, no to pan by nie wytrzymał i by miał pan koszmary senne. No to nie dla pana. To samo z chirurgiem. na stole operacyjnym, jak jest rozpruty brzuch człowieka. No chirurg jest przyzwyczajony do tego widoku, jeszcze sobie wybrał taki zawód. Pan by tam zemdlał albo zwymiotował. Albo jedno i drugie. No i oni pokazują takie rzeczy, szokują nas cały czas, żebyśmy, ja i pan też się oswoili z tymi zjawiskami. My o tym teraz w zasadzie normalnie rozmawiamy, o czym 40 lat temu byłoby przykro rozmawiać szeptem na ucho, gdyby takie rzeczy były. No, zboczyńca mieliśmy jednego na osiedlu, taki co się, pan w wieku lat 30, co się za chłopakami nastoletnimi z podstawówki albo z ogólniaka oglądał. I wszyscy o tym wiedzieli, ale nikt o tym głośno nie mówił, tylko ludzie omawiali ten temat jak najbardziej, żeby unikać, wiesz, to nie podchodź do tego gościa, bo on tam...
To jakiś, uważaj, bo to tak.
Jakiś szatniarz był w ośrodku kultury, czymś takim. Jak się tam na dyskoteki chodziło, to on się interesował naszym płaszczem i tak dalej. I do toalety przychodził. No to wszyscy nas ostrzegali, ale to się robiło szeptem. Dzisiaj są na to słowa upublicznione i my byśmy podobny temat omawiali bez szeptów, tylko w dużej telewizji. No to to się zmieniło.
No to się zmieniło, czyli to przynosi skutki, czyli są te efekty przesuwania tej granicy przez te wszystkie lata. No to w Polsce w tym samym czasie, kiedy te właśnie środowiska spod znaku czerwonej szmaty, które wróciły w wielkim stylu, mówią również, i tu już przechodzimy do spraw czysto politycznych, że skoro dwóch panów w Berlinie, zdaje się, czy tam w jakimś innym niemieckim mieście, zawarło coś, co w niemieckim prawie nazwane zostało ślubem, i wszystko, co z tego wynika, to w polskim urzędzie wojewódzkim albo tam w urzędzie jakimś innym samorządowym oni powinni mieć prawo do tego, żeby zarejestrować swój związek jako małżeństwo na pierwszym etapie, bo później konsekwencją będzie to, że skoro to by zostało uznane za małżeństwo, to oni powinni mieć wszystkie inne wynikające z tego prawa, jak na przykład prawo do tego, żeby jako małżeństwo adoptować dziecko. No i słyszeliśmy ostatnio takie wypowiedzi prominentnych polityków lewicy, którzy mówią, tam gdzie my rządzimy w samorządach, będziemy respektować takie przepisy. I jeden z sądów ostatnio powiedział tak, że tak powinno być, że to są konsekwencje funkcjonowania Polski w unijnym systemie. No mnie to też wali siarką na odległość, tu się pewnie wszyscy oburzą, ale widzę to jako element tej samej całości.
No tak, wali siarką i to jest element tej ideologii do kupy. Tutaj sąd zacytowany przez pana powiedział prawdę. To są konsekwencje wejścia do Unii. Kiedy wchodziliśmy do Unii, Polacy głosowali gremialnie za, bo nam się sprzedawało ten kotlet z informacją taką, że będziesz miał paszport, o czym wszyscy marzyli wtedy, żeby mieć paszport, bo jeszcze pamiętali, że za komuny nie było, będziesz sobie mógł wszędzie pojechać na dowód osobisty, nawet bez paszportu. I to był główny powód wchodzenia do Unii. Tam innych nam nie podawano wtedy powodów i naród zagłosował za tym, żeby mógł bez paszportu pojechać do Niemiec. No to teraz naród łyka takie konsekwencje, że bez paszportu ktoś może do nas przyjechać i on ma brodę i dywanik sobie rozkłada i bije czołem w trotuar 6 razy dziennie, może sobie przyjechać też, bez paszportu wjechać do Polski. A Polak z kolei już tak nie marzy o tym, żeby tam w tę drugą stronę jechać za często. I proszę pana, różne śmieci są konsekwencją wejścia do Unii Europejskiej, bo ta Unia już wtedy miała takie plany i się zmieniała. Wtedy jeszcze tego może nie było widać gołym okiem, ale już wtedy w Berlinie były parady miłości, inne takie obrzydlistwa, walące siarką. No i tak, to jest konsekwencja bycia w Unii. I teraz sąd głupio gada, mówiąc, że to powinno się zatwierdzić, ten związek przywieziony z Niemiec, dwóch facetów, bo konstytucja polska jest ponad sądem i ona mówi, że małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety. W związku z tym, gdyby niższej instancji sąd to zatwierdził, no to robi się sprzeczność z konstytucją. I teraz trzeba albo zmienić konstytucję, panowie, albo trzeba ignorować kompletnie konstytucję, bo jak mamy swoich sędziów w sądzie najwyższym, najniższym i wszystkich średnich, to pan Cejrowski mówi wszyscy won. Natomiast oni nam mówią, a wszyscy won, konstytucja won i tak dalej, będziemy robić, co będziemy chcieli. Nie ma, proszę pana, zakończę ten wątek w taki sposób. Nie ma odporu dla tych zjawisk. Otóż strona chrześcijańska jest taka bardziej spolegliwa. Żadna partia chrześcijańska nie mówi wprost rzeczy dokładnie odwrotnych, które powinna mówić. Otóż kiedy dwóch gości przyjeżdża i machają świadectwem niemieckim, że ślub, to nie ma siły politycznej, która powinna mówić, my takie rzeczy będziemy likwidować, za coś takiego będzie kara, to jest przestępstwo, my będziemy to zjawisko zwalczać, będziemy dążyć do całkowitego zakazu aborcji we wszystkich sytuacjach. Nie ma odporu wyraźnego. Wszystkie partie się krępują, bo im się wydaje, że nie wygrałyby wyborów, gdyby coś takiego mówiły. Więc no nie ma odporu. Na dwóch takich gości powinno być, panowie, jazda do domu. Jak za rączkę wyjdziecie na ulicy, to wyślemy, żeby was ktoś spałował. I chcemy zakazać takich zjawisk na ulicach, bo to deprawuje wszystkich innych,
którzy chodzą. Ja tam jestem przeciwnikiem jakiejkolwiek przemocy i jak dwóch panów chce sobie iść za rączkę, to oni sobie, no to nie chcę, idą za rączkę.
Nie, to jest, proszę pana, to jest obrzydliwe do wyżygania. To ja tego obrzydliwe. Nie chcę widzieć, a w Wielkiej Brytanii było więzienie za stosunki zboczne. Tam 60 lat temu czy ileś, przywróciłbym natychmiast więzienie i wtedy oni by się nie ujawniali na ulicach.
Mąka żytnia w sklepie kolonialnym. Proszę uwagę zwrócić. Najlepsza. Jeszcze pokażę państwu, w czym pan Cejrowski przyszedł do roboty dzisiaj. O mące mowa? Leperki. Mąka, leperki. Mąka, leperki.
No, ja uważam, że jakby dwóch panów chce sobie iść za rączkę, to niech sobie idą za rączkę i to jest ich sprawa, ale to, żeby to, czy idą za rączkę dwaj panowie, czy dwie panie, nie może zmuszać całej wspólnoty do tego, żeby dostosować prawo do tego, że oni chcą to robić. Albo,
ale proszę pana, no, takie... to nie jest obojętne, bo pan idzie z dzieckiem po tej samej ulicy i dziecko jest wystawione. To wracamy do tego tematu o oswajaniu pewnych zjawisk tej krwi na podłodze w rzeźni, gdzie tam ona jest normalna. Natomiast jakby pan tę krew wylał na chodnik, to już przestaje być normalna. Więc to, co ci faceci robią za ścianą swojego domu, dla mnie to już jest przekroczenie i nienormalne. Pan by się jeszcze zgodził. Natomiast jak to się wylewa na ulicę, to to nie jest obojętne. Pan z małym dzieckiem idzie po ulicy i nagle to dziecko zadaje panu kłopotliwe pytanie, a czemu ci dwaj goście się prowadzą za rękę, a jeszcze jeden drugiego pocałował, o co chodzi, tato? I dziecko ma 4 lata i pan nie jest przygotowany na to pytanie, a musi pan na nie odpowiedzieć, bo zobaczył na ulicy. Nie powinien widzieć takich rzeczy
to
na ulicy.
To rodzice decydują i powinni decydować o tym, w jakim momencie odpowiadać na pytanie, czy jeśli no, pan jest ubrany w sukienkę i ma brodę, to już jest panią, czy jeszcze nie.
Ale jak facetów dwóch takich idzie na pana na ulicy, to pan nie może jako rodzic podjąć decyzji, bo już pan nie zdążył.
Bo już decyzję podjęło tych dwóch panów. No tak.
No to tego nie chcę.
No, to jest problem, z którym musimy się dzisiaj mierzyć ze względu na to, jak wygląda świat, który obserwujemy i który oglądamy. No dobrze, ale to ja pytałem o to, co tutaj, a jak pan rozumie to, co dzieje się wokół cieśniny Ormus? Bo zdumiony świat, tydzień temu rozmawialiśmy głównie w internecie, bo tam Węgry, to zaraz o tym też porozmawiamy, ale zdumiony świat w zeszłym roku oglądał dyskusję na temat odblokowania i blokowania cieśniny Ormus, a wszystko to zakończyło się na tamtym etapie tym, że Donald Trump mówi, dobra, to teraz ja blokuję cieśninę Ormus, a tam na początku tego weekendu poinformował, dobra, razem z irańską marynarką zdejmujemy miny z cieśniny Ormus. Jak rozumiesz tę sztukę umowy, art of the deal, które w tej sprawie próbuje realizować prezydent Stanów Zjednoczonych?
No więc tym razem nie wiemy. Ci, którzy kiedyś byli w ruchu MAGA i popierali Trumpa bardzo gorąco, wykruszają się albo siedzą cicho, nie wiedzą co myśleć. Otóż dotychczas cokolwiek Trump robił, spektakularnego bądź zaskakującego, zawsze ostatecznie było zrozumiałe. Czyli wykonywał jakiś ruch, a jego poplecznicy, czyli ruch MAGA, rozumiał, dlaczego Trump to zrobił i popierał ten ruch. Ruch mógł być zaskakujący, na przykład rozwalanie tych motorówek, które przewoziły narkotyki. To było nietypowe podejście. Te motorówki pływają od kilkudziesięciu lat po Karaibach i przewożą towar, wywalają coś pływającego w pobliżu Florydy. Potem ktoś przypływa z wód terytorialnych USA na wody międzynarodowe i podejmuje paczkę, jeżeli nikogo nie ma w pobliżu, albo nie podejmuje, ona se sama zdryfuje dobrze. To się działo dziesięciolecia. Trump wpadł na pomysł, że jak oni są na wodach międzynarodowych i ja uważam, że wiozą narkotyki, to mogę ich rozwalić z samolotu albo z helikoptera, strzelając do nich albo z okrętu wojennego i nikt mi nic nie zrobi, bo to jest na wodach międzynarodowych, a oni nie mają bandery na motorówce. Gdyby mieli chorągiewkę Panamy, to Panama ma obowiązek zgodnie z prawem międzynarodowym się upomnieć o coś takiego. A oni bez oznaczeń byli. Nawet numerków nie mieli na tych łódkach. No to na bezpańskich wodach, bezpańska łódka z bezpańskim towarem, nikt się nie przyznaje, nikt nie stanie w ich obronie. Myśmy to szybko zrozumieli w Ameryce i wszyscy paluszki w górę dawali, że niekonwencjonalne zachowanie Trumpa, agresywne, polegające na strzelaniu i używaniu armii, ale przynoszące efekty. W przypadku Iranu kolejne ruchy Trumpa są dla nas niezrozumiałe. Czyli czego nie zrobił Trump? Nie umiał obronić tego, co robi, przed narodem. To nie chodzi o to, żeby on się spowiadał z kolejnych ruchów, bo przecież musi zaskoczyć przeciwnika, czyli nie może nam sygnalizować, chłopaki, dzisiaj zrobię to, pojutrze to, nic się nie niepokójcie, potem zrobię tamto i sramto. Nie, nie. On musi ukrywać pewne ruchy i myśmy to wszyscy rozumieli w Ameryce, że ukrywa pewne ruchy, żeby przeciwnik był zaskoczony. Ale kiedy już zaskoczył przeciwnika kolejnym ruchem, to nam się otwierały w głowie aha, tak to wymyślił. W przypadku cieśniny Ormus nie ma tego efektu, czyli przed wyborami połówkowymi Trump nie broni się przed narodem w tym sensie, że jego ruchy nie bronią się same przed narodem. Ja nie rozumiem. Jeden jedyny ruch był fajny, to był stary Trump. Kiedy Irańczycy zablokowali cieśninę Ormus i puszczali wybrane przez siebie okręciki, to Trump odpowiedział, nie, 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 to ja zablokuję. I nie no będę puszczał waszych. Więc Irańczycy
mieli sito. Czyli zablokuje wasze jeszcze takie, w waszych portach dodatkowo.
Tak, więc Irańczycy zablokowali nasze. To było takie sito, przez które przepływały irańskie statki z ropą. A Trump postawił drugie sito i zatrzymał te irańskie zarobki wszystkie. I co się stało? Chiny chwyciły za telefon. To Trump na pewno przewidział. To jest klasyczny ruch Trumpa. Chiny chwyciły za telefon i powiedział: Iran, nie dostajemy waszej ropy, bo Trump zablokował. To teraz wy musicie odblokować i wtedy Trump też odblokuje i my będziemy dostawali ropę i wam zapłacimy pieniądze za tę ropę. Więc Trump ich ograł, robiąc blokadę na blokadzie. To był klasyczny Trump i to było zrozumiałe. Natomiast cała reszta tego interesu na razie jest niezrozumiała. Ja jeszcze ostatkiem sił, proszę pana, ostatni na różańcu paciorek za Trumpa zmawiam, że może jednak nie oszalał, tylko to jest rozbudowana technika negocjacyjna, bo on za chwilę pojedzie do Chin. W wyniku tej wojny Chiny dostały tak po plecach, również informacyjnie, patrzcie, co wam mogę zrobić, w ogóle was nie dotykając. Wystarczy, że się wdam w konflikt z Iranem, z którym wy Chiny współpracujecie, a wy Chiny macie zero ropy naftowej. Musicie całą kupić. Więc ja zawieruchą w Iranie w ogóle was nie dotknąłem, ani jedna rakieta do was nie poleciała, ale zlikwidowałem całe wasze dostawy ropy. Musicie teraz od Ruska kupować, którego chcieliście trzymać na smyczy, ale nie macie wyjścia i musicie kupować od Ruska. Patrzcie, co wam mogę zrobić. I mam jeszcze tych pomysłów więcej. To moim zdaniem jest dobre, ta cała wojna w Iranie, przygotowanie do negocjacji z Chińczykami. Ale ogólnie ta wojna się nie broni i tutaj I rest my case.
No ona jest przede wszystkim sprzeczna z tym, co mówił prezydent Trump w swoich kolejnych kampaniach wyborczych. To jest ta wyjątkowa sytuacja w historii Stanów Zjednoczonych, niespotykana, ale wyjątkowa historia w historii Stanów Zjednoczonych, sytuacja, że prowadził de facto trzy wielkie, bardzo ważne kampanie wyborcze. niektórzy mówią, że wygrał 2 i 2 razy był prezydentem, inni mówią, że wygrał 3, ale prezydentem był tylko, czy jest drugi raz. No ale to jest to, o czym on mówi. On mówił o niepotrzebnych wojnach i mówił o wojnach, których nie będzie prowadził. No i to jest ten jakby brak zrozumienia, spójności pomiędzy tym, co mówił, a tym, co robi. Choć on twierdzi, że to między innymi po to, żeby sytuację dotyczącą paliwa i tej geopolitycznej gry wyrównać. Czy to się stanie, czy się nie stanie, tego nie wiemy.
Uwaga, Warszawa. Przyjadę na występ 14 maja o 18:00. Tak jak zwykle od kilku lat w Teatrze Palladium zagram Smak Tropików, przedstawienie komediowe. Bilety na kupbilecik.pl, bilety na PL.
Wiemy, że Donald Trump, i o to chciałem spytać, skoro pan jeszcze na różańcu, jeden paciorek za Donalda Trumpa. No dla katolików na świecie, tak, dla katolików na świecie ten mem, ta grafika wrzucona, no była bardzo blisko w zasadzie świętokradztwa, tak należy na to patrzeć z katolickiego punktu widzenia. Wiemy, że Donald Trump katolikiem nie jest, ale wiemy też, że starał się do tej pory przynajmniej nigdy nie robić rzeczy, które obrażałyby bezpośrednio katolików, chrześcijan w ogóle. Ale jestem ciekaw, jak pan na to patrzy, bo po umieszczeniu tego mema mam wrażenie, że chyba po raz pierwszy musiał się tak rakiem wycofać, twierdząc, że on co innego miał na myśli, że to zostało źle zrozumiane. Jestem ciekaw, jak pan na to patrzy.
No patrzę na to jak na opętanie jakieś. Dziwne rzeczy się z Trumpem dzieją, te jego wielkie tweety na temat papieża, to są takie sążniste teksty. Już tego nikt nie czyta, jak przeczyta pierwsze 3 zdania, że on jedzie po raz kolejny na kogoś. Jedzie na swoich byłych sojuszników. Tucker Carlson popierał Trumpa, taką wielką czapkę miał na głowie, kiedy był w Białym Domu. Tucker Carlson, bardzo popularna postać. No dziennikarz. Kiedyś w Foxie, teraz prywatnie pracuje po tym, jak go Fox usunął. No to on taką wielką czapkę miał na głowie z napisem nie MAGA, tylko Trump miał rację we wszystkich sprawach. Były takie też czapki, to te czapki zaczął produkować Elon Musk. No więc na Trumpa jedzie, na Candace Owens jedzie, na całą masę takich nazwisk, które my tutaj znamy i wiemy, że to są ludzie, którzy twardo stali za Trumpem w czasach, kiedy to kosztowało. Kiedy ta strona, MAGA, była prześladowana przez urzędującą władzę. Oni wtedy twardo stali honorowo za Trumpem, pomogli mu wygrać wybory i teraz on nagle wypuszcza, no dobra, raz się zdenerwował, coś tam na nich nabuczał, wrzucając to i ówdzie brzydkie słowo. Ale po co to robi jeszcze następnego dnia i kolejnego? I myśmy już dawno przestali tego słuchać, a on jeszcze wypuszcza tweety i na papieża? Zamiast z okazji rocznicy 250. urodzin Stanów Zjednoczonych, cieszyć się, że mamy zawody piłkarskie, igrzyska olimpijskie, amerykańskiego papieża, niezależność jeśli chodzi o ropę naftową, cieszyć się sukcesami. W tym papieżem, to on jedzie po tym papieżu, że nie zna się na polityce, to papież się nie musi znać na polityce. Kiedy Trump w takim dużym tekście pojechał na papieża w zamian za to, że papież wspomniał nieżyczliwie o wojnie w Iranie, to wzbudziło takie nerwy u Trumpa, że zrobił takie pisemko i teraz katolicy czytają to i mówią, ale po co? Papież w ogóle nawet nie powiedział od siebie niczego o tej wojnie. Papież powiedział, słuchałem, patrzyłem mu na usta i powiedział to po angielsku, czyli Trump zrozumiał. Papież powiedział, że są ludzie, którzy uważają tę wojnę za niesprawiedliwą. Więc nie posunął się papież do wypowiedzi politycznej wprost, tylko w odpowiedzi na pytanie od dziennikarzy, co on w sprawie wojny w Iranie. Powiedział, są ludzie, którzy oceniają tę wojnę jako wojnę niesprawiedliwą. To jest kawałek doktryny katolickiej. Wojna może być sprawiedliwa, gdy się bronisz przed ruskimi, bo cię w 1920 roku zaatakowali, albo niesprawiedliwa, gdy atakujesz Polskę w 1920 roku i jesteś ruskim. No więc Kościół dzieli wojny na sprawiedliwe i niesprawiedliwe i papież nie ocenił tej wojny samodzielnie, tylko powiedział, słyszałem takie głosy, są tacy, którzy oceniają w Kościele katolickim tę wojnę jako niesprawiedliwą. I Trump się wzburza, jedzie po papieżu, zamiast nic nie mówić na ten temat i zostawić papieża. A propos katolicyzmu, powiem panu tak. Słusznie pan zauważył, że Trump był wobec katolików zupełnie inny niż teraz. O Trumpie można było powiedzieć, że był lepszym katolikiem niż katolik Joe Biden. Bo katolik Joe Biden popierał aborcję.
Chociażby
Nancy Pelosi popierała aborcję, a Donald Trump nie popierał aborcji, tylko był na Marszu Życia w Waszyngtonie. W czasie pierwszej prezydentury bodajże. Wtedy. I przemówienia dla nich wysyłał. Na Marsz Życia w Waszyngtonie, największy na
kuli ziemskiej. W ogóle popierał cały ten ruch pro-life, tak? To jest, zresztą popiera cały czas, tak, no, nie przestał go popierać, tak.
Siostry zakonne brał w obronę. No ogólnie z katolikami żył dobrze. Było wystawienie Najświętszego Sakramentu w Mar-a-Lago. Przyjaźni się z księdzem katolickim, który odnalazł groby jego dziadków w Nowym Jorku i co jakiś czas się spotykają. Nie wiem, czy ten ksiądz jeszcze żyje, ale był taki czas, kiedy się spotykali i przyjaźnili. Melania podobno z katolickiej rodziny tam w tych tam na Bałkanach i tak dalej. Ave Maria śpiewane z balkonu Białego Domu. Wszystko to były takie znaki, że nie brzydzi się katolikami, chociaż nie jest katolikiem, tylko protestantem. Protestanci zazwyczaj trzymają dystans. A teraz kompletna zmiana i ten rant o papieżu, no katolicy to źle odebrali.
Ale
uznają,
to mnie właśnie
papież sobie niczym nie zasłużył na to.
No, tu jest jeszcze dodatkowy aspekt. To, że papież jest oczywiście... Dla katolika sprawa jest oczywista. O tym, kto jest papież, decyduje Duch Święty i to jest sprawa jasna i klarowna, ale papież jest również głową państwa. Niewielkiego, ale niezwykle wpływowego i bardzo ważnego. I fakt, że Amerykanin jest papieżem, no my sami w Polsce wiemy, jak ogromne znaczenie polityczne ma fakt, że papież jest tej samej narodowości, co no, jakiś konkretny naród. My to wiemy, mieliśmy papieża Polaka, wiemy, co to oznacza. To jest jeszcze jeden niezwykle interesujący aspekt tej sprawy, ale ja mam wrażenie, że te ruchy, które po tym no, niemądrym wpisie i po tym, nie sposób go nazwać inaczej, skandalicznym memie, jednak prezydent Trump
jeszcze tego nie omówiliśmy.
No właśnie, z tego się mam wrażenie wycofał w jakimś tam sensie na tyle, na ile Donald Trump w ogóle jest się w stanie czegokolwiek wycofać. Jestem ciekaw czemu, bo mam wrażenie, że to jest coś, co ma cenę polityczną, czy potencjalnie może mieć cenę polityczną, no również dla najsilniejszego polityka na świecie, jakim jest prezydent Stanów Zjednoczonych.
Proszę pana, to był obrazek obrzydliwy pod wieloma względami. Ktoś to wywiesił w sieci. Trump jako Jezus Chrystus. Państwo sobie to zobaczą, ale ostrożnie. Otóż pierwsza wersja była po prostu niesmaczna. Sztuczna inteligencja zrobiła Trump jak Jezus Chrystus, Jezus miłosierny, bo chodzi o te promienie, które z rąk wylatują i Trump tam leczy kogoś na łóżku, a dookoła cały anturaż ludzi.
I potem mówił, że
lekarz. Pierwszy obrazek był... Tak, że on jako lekarz się pojawił. No to ludzie zaczęli to wyśmiewać, pokazując lekarzy w normalnych kitlach lekarskich w szpitalach, a potem zmieniano te kitle na to, co miał na sobie... No przecież stółę miał Trump na sobie, czerwoną. No wygląda jak Pan Jezus na obrazach Pana Jezusa. No nie ma co, nie da się tego inaczej przedstawić, ale wersja, którą Trump wywiesił u siebie, została zmodyfikowana. On to zacytował. Mówi, że znalazł gdzieś w sieci i zacytował, bo mu się spodobało. Wiele razy wcześniej to robił. Część tych obrazków była zabawna, część była trochę niesmaczna, ale my wiemy, że Trump ma rozbudowane ego i płacimy grzecznie tę cenę w zamian za to, że potrafi różne sprawy pozałatwiać tak, jakbyśmy chcieli. Więc to ego by było częścią pakietu. No i on czasami tam się pochwalił, że ktoś go fajnie wymalował. W tym przypadku być może byśmy mu wybaczyli, że ktoś go fajnie wymalował jako Jezusa. No Trump przesadził, mógł tego nie wywieszać, bo głupio wyszedł. Ale ten obrazek został zmodyfikowany. Za plecami Trumpa są trzej żołnierze w mundurach, którzy lecą do nieba. Jeden z nich, środkowy, został przerobiony na szatana. Dorobiono mu rogi i dorobiono mu czarne skrzydła i mamy teraz nad Trumpem trzech czarnych aniołów, którzy tam wiszą nad nim, bo już nie wiem, czy lecą dalej do nieba, no i jeden jest rogaty. To proszę pana, jak coś takiego pan ogląda, to szara, gęsia skórka. Kto Trumpowi to te świnie podkłada? Kto go opętał? Kto mu podpowiada? Kto z przyjaciół w Białym Domu mu nie powie: Trump, weź, głupio robisz, zapędziłeś się. No i Trump się zaczął rakiem wycofywać, bo reakcja społeczna była kolosalna. W sieci już nawet protestanci mieli mu za złe to, że się pozuje na Jezusa. No i ludzie też wyśmiali fakt, że on się tak głupio zaczął bronić, że no przecież ja wyglądam jak lekarz. No nie, stary, nie wyglądasz jak lekarz.
Lekarz wygląda inaczej.
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.
Dobrze, jesteśmy już po czasie, ale jeszcze jedną rzecz spytam, wracając na tę stronę Atlantyku, po której ja jestem w tej chwili. Mamy dosłownie 3 minuty. Kiedy patrzę na wyniki wyborów na Węgrzech i reakcje polityków w Polsce, to mam wrażenie, że politycy w Polsce uważają, że wygrali na Węgrzech z Jarosławem Kaczyńskim.
No tak uważają, ale to nie jest ta klasa. Pan się może oburzyć, bo pan przytulony bardziej do PiSu niż ja. Ja socjalistów nigdy nie lubię. No więc to nie jest ta klasa
polityczna. Zaraz przytulony. Kiedyś zupełnie... byłem członkiem tej partii.
No nie właśnie.
Nikt to przytulanie ja nie mówi.
Nie śledzę aż tak pańskiego życiorysu. Orban to jest inny rodzaj postaci, to jest fighter kompletnie z innego nadania niż Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński to raczej sprawna szara eminencja, która potrafi kanałami sejmowymi chodzić i różne klocki przedstawiać, a Orban to jest fighter na froncie, który wystawia własną pierś. Więc to łączenie tego nie ma sensu.
Natomiast ja raczej pytam o ten sposób myślenia, bo to już nie chodzi o Jarosława Kaczyńskiego, nie chodzi o Wiktora Orbana, ale chodzi o ten sposób myślenia, że duża część tej rządzącej w Polsce, skompromitowanej w mojej ocenie elity politycznej Donalda Tuska i całego tego towarzystwa, oni mają takie poczucie, że to oni w tej chwili wygrali jakąś batalię z partią Prawo i Sprawiedliwość, która na Węgrzech w ogóle nie rządzi, nie rządziła, tak wsparła tam Wiktora Orbana, ale to trochę wygląda na taką wojnę zastępczą. Mamy 2 minuty.
Bo nie, oni wygrali. Bo oni są częścią Europy. Oni siebie poczuwają się do tego, że oni są tymi Europejczykami z Brukseli. I Bruksela walczyła z Orbanem. Bruksela się cieszy, że Orban przegrał, czyli wygraliśmy. Te całe lata inwestowania w wojnę z Orbanem przyniosły wreszcie skutek. Jeżeli Donald Tusk serce swoje trzyma w Brukseli, w kieszeni pani von der Leyen, to on w tym sercu czuje, że my, Europa, my, Unia, wygraliśmy z Orbanem. Więc to jest zwycięstwo Tuska w tym sensie.
Czyli w zasadzie oni się tak czują, bo są przekonani, że tak jest. I kto wie, czy to nie jest tak, że w istocie tak się stało. Ale to chyba nie Donald, tylko po prostu Ursula.
A może się dogadali? Wie pan, że ten, co wygrał z Orbanem, to był członkiem wcześniej jego partii? Może oni wyczuli nastroje społeczne i się dogadali przy kawie. Wiesz co, to ja teraz przegram, bo i tak muszę przegrać. A ty
rób to, co ja robiłem. A potem się zastanowimy, co dalej. Zobaczymy.
Że jesteś kim innym.
Zobaczymy. Czas pokaże. Będziemy obserwować nie tylko przez cieśninę Ormus, ale z wielu różnych innych perspektyw. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego, panie Wojciechu.
Bye.
Bye.